Moi drodzy, jeśli przyjrzymy się nauczycielom duchowości chrześcijańskiej, nawet pobieżnie, na przestrzeni historii, od czasów biblijnych, to bardzo często posługują się określeniami człowiek wewnętrzny, człowiek zewnętrzny, bo to, co wewnętrzne, to, co zewnętrzne. Oczywiście nie chodzi o to, że jest nas dwóch, czy ulegamy jakiejś bilokacji, jesteśmy jednym człowiekiem. Niemniej jednak oni chcą pokazać pewną istotną rzeczywistość. My w tej konferencji też nie chcemy jakoś zajmować się subtelnościami, by pokazać pewne różnice, jak oni rozumieją tego człowieka wewnętrznego czy zewnętrznego. To nie jest tutaj istotne w tym momencie. Nie chcemy też pokazywać i rozstrzygać tego, jaka jest natura człowieka. Otóż chcemy pokazać to, co jest wspólne dla nich, to znaczy pewną dominantę. Dominantę tego, wokół czego organizujemy, czy mamy organizować nasze życie. Co nas nakręca, mówiąc kolokwialnie. Z jakiego punktu żyjemy. W jakiej perspektywie postrzegamy swoje życie. Co jest tą dominantą, z której to nasze życie może owocnie i w sposób pełny się rozwijać. W takim uproszczeniu można powiedzieć, że człowiek zewnętrzny to jest ten człowiek, który postrzega, angażuje się w rzeczywistość zewnętrzną wobec Boga. I nie chodzi tu tylko o to, taki wymiar czysto fizyczny, materialny, ale także pewne wewnętrzne przeżycia, czy pewne myśli, pewne stany, które mogą nas od tego Boga oddzielać. Oczywiście w takim uproszczonym wariancie my o tym wiemy doskonale. Można się oddać rzeczom materialnym, można się oddać pogoniom zmysłowym, można się oddać różnego rodzaju stanom i relacjom, które w gruncie rzeczy mogą być chore, karierze, gonitwie za różnego rodzaju stopniami naukowymi czy jakąś pozycją społeczną. Wszystkie te rzeczywistości, których nie wiążemy z Bogiem, to jest dominanta człowieka zewnętrznego. Oczywiście przeciwnie, człowiek wewnętrzny to jest ten, którego nakręca Bóg. Szuka Boga w swoim życiu. Dla niego jest cenna ta wewnętrzna świątynia, którą jesteśmy. Troszczy się o tą świątynię. Właściwie można powiedzieć, że realizuje to, co ojcowie pustyni mówili, właściwie wzywając każdego do tego i mówiąc, że jesteśmy wezwani do tego, żeby być teoforami, żeby być nosicielami Boga, żeby być w relacji z Bogiem i z tej relacji być wierni swojemu sumieniu, być ludźmi prawymi i zharmonizowanymi. No ale pytanie, jaki ten człowiek wewnętrzny jest, jakie są jego cechy i co z tego wynika?
No musimy spojrzeć najpierw na to, co mamy w Piśmie Świętym. Ja dzisiaj nie kontroluję tego głosu, więc on jest taki czasami różny. Bardzo pierwszy termin, który się pojawia w ogóle i mówi o człowieku wewnętrznym, to jest święty Paweł. Święty Paweł mówi przynajmniej 3 razy wprost o czymś takim, czy o kimś takim jak człowiek wewnętrzny. W liście do Rzymian, w rozdziale 7, mówi: albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. Czyli torgnięcie do Boga. Wewnętrzny człowiek ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W drugim liście do Koryntian Paweł mówi: dlatego nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. I w liście do Efezjan, rozdział 3, mówi: aby według bogactwa swej chwały sprawił w nas przez ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek. Czyli chodzi o to, że Paweł też określa te dwie przestrzenie naszego funkcjonowania też różnymi innymi terminami, takimi jak człowiek fizyczny, człowiek duchowy, człowiek ziemski, człowiek niebieski, człowiek nowy, człowiek stary. I to tak naprawdę koresponduje z takim napięciem, które ciągle odczuwamy w swoim życiu, z którego punktu startuję, do którego punktu zdążam. Bo nie chodzi o to, żeby w tym człowieku wyodrębnić jakąś część wewnętrzną i jakąś część zewnętrzną, żeby w sobie to oddzielić. Bo chodzi o to, żeby zauważyć, że tak naprawdę jedna i druga przestrzeń jest we mnie. I to, co zewnętrzne, i to, co wewnętrzne. Tylko pytanie jest to, w którą stronę ja się orientuję. To, co święty Paweł wielokrotnie podkreślał, wskazując na to, żeby zwracać się do wnętrza, potem podejmowali też inni, mówiąc cały czas o tym napięciu pomiędzy człowiekiem wewnętrznym i zewnętrznym i tego, w jaki sposób można się na tym świecie odnaleźć.
Jest też taki piękny fragment z pierwszego listu świętego Piotra, który tutaj odczytam. Bardzo ładnie, subtelnie pokazuje to rozróżnienie i ten kierunek, z którego my możemy wychodzić w naszym życiu. To jest taki fragment. Posłuchajcie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Ten autor tego pierwszego listu świętego Piotra, te słowa są umieszczone w kontekście kobiet, które są na nabożeństwie. Oczywiście tu nie chodzi o kobiety, bo tak naprawdę mogą tu być także mężczyźni, możemy tu podłożyć jakieś markowe ciuchy, nie wiem, zegarki, gadżety czy jakieś drogie perfumy. Nie chodzi też oczywiście o negację piękna, tylko cały czas chodzi o tą dominantę. To nie jest zachęta, żeby chodzić w parcianych workach, w sposób nieuczeszany i zaniedbany. Nie, chodzi cały czas o dominantę. Z jakiego punktu żyjemy? Właściwie można by sobie zadać pytanie, jeżeli jesteśmy ludźmi, dla których ważna jest sprawa Boga, no to ja zadam takie pytanie, którego sobie nigdy nie zadawałem, na przykład. Czy to, że się ubierasz ładnie, to wypływa z tego, że masz świadomość, że jesteś Bożym stworzeniem. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś nad tym reflektował. Ja na przykład nie. No ale dlaczego nie zadać sobie takiego pytania? Ten autor listu świętego Piotra takie pytanie w gruncie rzeczy zadaje. Czy z wnętrza wychodzi to, co ładne w twoim życiu? Czy też zupełnie jesteś od tego odcięty? Kolejny przykład, taka migawka człowieka wewnętrznego i człowieka zewnętrznego, bardzo mocny apoftegmat z czasów ojców pustyni dotyczący życia Abba Mojżesza. Abba Mojżesz był człowiekiem, w przeszłości rozbójnikiem, był czarnoskóry, swego czasu się nawrócił i tym swoim nawróceniem naprawdę rozmiękczył serca braci do tego stopnia, że oni postanowili, właściwie zechcieli, żeby on przyjął święcenia kapłańskie i do tego wydarzenia ze święceniami kapłańskimi ten apoftegmat nawiązuje. Jest tu taka bardzo, bardzo mocna gra między człowiekiem zewnętrznym i wewnętrznym i także kolorem białym i czarnym. Posłuchajcie początku tego apoftegmatu. Opowiadano o Abba Mojżeszu, że otrzymał święcenia i nałożono mu albę. Arcybiskup powiedział mu wtedy: widzisz, Abba Mojżeszu, stałeś się cały biały. Odrzekł mu starzec: to zewnątrz, panie biskupie, ale czy i wewnątrz? Arcybiskup oczywiście wydaje się, że potwierdza, tak, dokonuje się w tobie jakaś nowa rzeczywistość duchowa, a ta alba tutaj przyjęta na ciebie, ubierasz ją, to właściwie jest takie potwierdzenie, że cały jesteś biały. Nie? A Mojżesz mówi: nie, mój człowiek wewnętrzny to wcale taki nie jest. To ja jestem człowiekiem właściwie grzesznym, to nie tak. I dalej ten apoftegmat ciągnie się w ten sposób, że arcybiskup jakby chce sprawdzić Mojżesza, czy on rzeczywiście tak uważa. Czy on naprawdę jest na tyle pokorny, no a pokora to tak naprawdę poznanie tego, jacy jesteśmy. I mówi innym kapłanom, że kiedy Mojżesz będzie wchodził do prezbiterium, żeby go stamtąd wypędzili. No i padają tam mocne słowa, dzisiaj absolutnie uznane byłyby za rasistowskie: wynoś się stąd, murzynie. No i Abba Mojżesz, jeszcze arcybiskup poprosił, żeby mu kapłani powiedzieli, co Abba Mojżesz powie. Abba Mojżesz mówi do siebie: ty brudny czarnuchu. Mocne słowa. Nie jesteś człowiekiem. Domyślnie nie jesteś człowiekiem wewnętrznym. Bo przecież on jest na święceniach kapłańskich. Był na pewno czysty. Nie chodzi o kolor skóry. Ale o to, że on jest naprawdę świadomy tego, że jest grzesznym człowiekiem. Że jego wewnętrzny człowiek wymaga pracy. Więc to są ojcowie pustyni. Autentyczne rozumienie tego człowieka wewnętrznego i zewnętrznego. Ale no, możemy tutaj jeszcze przywołać mistrza Eckharta, do którego się czasami też odwołujemy. Otóż mistrz Eckhart Piękne zdanie stosuje, by pokazać tą zewnętrzną stronę człowieka i wewnętrzną. Mianowicie zewnętrzny człowiek ma zewnętrznego Boga. Wewnętrzny człowiek ma wewnętrznego Boga. Oczywiście nie chodzi tutaj znów o jakieś bożki takie typowo zewnętrzne, jak w jakichś prymitywnych kultach, chociaż tak oczywiście też w życiu bywa. Nie? Jakieś sprawy materialne czy czysto zmysłowe. Ale też Eckhartowi chodzi o wszelkie różnego rodzaju stany, których my doświadczamy, a które oddzielają nas od Boga. Możemy mieć na przykład fałszywy obraz Boga. Eckhart często nawiązuje do czegoś takiego, żebyś ten obraz Boga miał czysty, żebyś nie traktował Boga jak dojną krowę, wprost tak nazywa, żebyś nie traktował Boga jak dojną krowę, bo właściwie masz relację z Bogiem wtedy, kiedy coś chcesz, no ale ta dojna krowa jak to dojna krowa, tak? Nie zawsze mleko daje i czasami no, nie wydarza się w naszym życiu tak, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy sobie życzyli, żeby Bóg w naszym życiu sprawił. Można wtedy no, odejść od tej relacji, albo ta relacja może pęknąć. Dlatego absolutnie Eckhart kieruje nas do wnętrza, mówi w ten sposób. Prawdziwie Boga ma ten, kto go ma w sercu, kto w swym wnętrzu, w swym duchu zwraca się i dąży do Niego. Gdzie indziej w ogóle powie, żebyś nie wychodził na zewnątrz? No to przecież my doskonale wiemy, że nie chodzi o absolutną rzeczywistość rezygnacji i zamknięcia się w jakiejś rekluzji. Chodzi cały czas o ten wewnętrzny stan, żeby ten człowiek wewnętrzny był sam w sobie. I znów to pytanie. Czy wolisz być człowiekiem zintegrowanym, czy rozedrganym? Czy być zorientowanym na Boga, czy też być rwanym w te 100 kierunków, które cię od tego Boga odciągają? Czy być zharmonizowanym, czy zdezintegrowanym? Jeśli pielęgnujesz tego człowieka wewnętrznego, to wszystko inne się ładnie układa. Jeśli nie jesteś w relacji do tego człowieka wewnętrznego i do Boga, no to ulega pewnej destrukcji.
Właściwie czemu mówimy o tym wszystkim w kontekście też naszej praktyki? Dlatego, że cały czas chodzi o to, jaki jest ten mój punkt orientacyjny, co ja tak naprawdę odkrywam, skąd mam ten punkt orientacyjny. Dlatego, że można wyznawać różne filozofie życiowe, to mogą być też chrześcijańskie filozofie życiowe, albo jakieś inne. Można wyznawać jakieś swoje ideologie, można mieć jakieś swoje przekonania. I to mamy. Tylko tak naprawdę jaka z tego płynie jakość życia? Skąd ma się ta jakość ujawniać? Jak ta jakość życia ma się przejawiać w codzienności, nie? W takim reagowaniu, byciu z innymi. Przecież wszyscy mamy taką chęć i pragnienie, żeby być dobrym i żeby przebywać z dobrymi, nie? Mamy trudność, jak spotykamy jakichś trudnych braci i siostry na drodze i to jest dla nas wyzwanie. I też reagujemy w różny sposób. I ciągle w nas pojawia się takie pytanie, no w jaki sposób realizować tę Ewangelię? Jak ona ma się działać? Ona nie może być realizowana, czy nie da się, zresztą chyba macie takie doświadczenie, nie da się po prostu tak to oprzeć tylko na mocnym postanowieniu poprawy. No bo te mocne postanowienie poprawy to my ponawiamy nieustannie i ciągle wracamy do tego samego punktu. Nie da się tego zrobić jakoś z tego zewnętrznego patrzenia na swoje życie. Trochę tak jakby dokonać pewnego retuszu zewnętrznego, pewnej ułomności, którą jakoś tam jest, tak? Żeby tego nie było widać. Ale to nie jest jeszcze ta przemiana. Więc chodzi o to zwrócenie się do środka, żeby znaleźć ten punkt, o którym właśnie też ojcowie bardzo często mówili, żeby zwrócić się do środka, to znaczy nie tylko dokonać refleksji nad swoim życiem, bo to chociaż to i tak już jest dużo, bo dzisiaj ludzie w ogóle jakby dokonali trochę refleksji nad swoim życiem, to może by było dobrze. Ale chodzi o taki zasadniczy kierunek do środka. Zatrzymania dłuższego, zatrzymania w ciszy, żeby pozwolić, żeby się ujawniło to, co tam jest. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że ten człowiek wewnętrzny, o którym mówimy, on określany jest także takim terminem jak nous, czyli umysł. Święty Paweł używa go zamiennie. Ten człowiek wewnętrzny to jest umysł, czyli ta przestrzeń w nas, która jest wrażliwością człowieka na odbiór Bożego objawienia. To jest wrażliwość człowieka na odbiór Bożego objawienia. Jeżeli człowiek się nie wzwraca w tą stronę, to przestaje być wrażliwy na odbiór tego Bożego objawienia, czy Bożego działania. Ono przychodzi do nas przez ten organ, czy tą przestrzeń w nas, jaką jest umysł. Dlatego właśnie potrzeba pewnej praktyki duchowej. Nie praktyki intelektualnej, nie praktyki pobożnościowej tylko, ale praktyki duchowej, po to, żeby mieć świadomość, czy mieć kontakt z tym wnętrzem, z tym człowiekiem zewnętrznym. Umysł, o którym tu mówimy, to nie jest jakaś zdolność człowieka do przyjmowania wiedzy o Bogu, bo to możemy zrobić na poziomie rozumowym. I sami też wiemy, że sama wiedza o Bogu nie wystarcza. Znaczy, można się nauczyć, można skończyć nawet teologię, przepraszam. Ale niekoniecznie to koresponduje z tym pójściem w głąb. To wymaga pójścia trochę w inną przestrzeń. Dlatego ojcowie mówili, że ten umysł, ten człowiek wewnętrzny, o którego my się troszczymy w trakcie medytacji tak naprawdę, powracając do tego, co jest najważniejsze, czyli nie zajmując się pierdołami, jak to mówią w Wielkopolsce, nie zajmując się pierdołami, czyli tym wszystkim, co się pojawia, odchodzi, nie zajmując się tymi wszystkimi rzeczami, tylko skupiając się cały czas, powracając na to, co jest najbardziej esencjonalne w nas, czyli na obecność Boga. Powiedziałem, że umysł jest wrażliwością człowieka na odbiór Bożego objawienia. Jeżeli się zwracamy w tą stronę, to wszystko, co się pojawia w tej naszej głowie, umyśle, jest objęte tą obecnością. Więc to nie jest jakaś przestrzeń czysto teoretyczna, ale ojcowie mówili, że tam, z środka, to jest punkt wyjścia i działania człowieka. Ten nus określany jest także innym słowem jak kardia, czyli związany jest także z poziomem emocjonalnym, wrażliwością i wszystkim innym. To znaczy, że tak naprawdę z tego punktu dopiero zaczyna się działanie. To właściwe działanie człowieka nowego, człowieka duchowego, człowieka wewnętrznego zaczyna się od środka. Nie płynie z zewnętrznego postanowienia, tylko zaczyna się od środka. I dopiero kiedy te dwie przestrzenie, czyli jakby my to nazywamy z Darkiem tak kolokwialnie na swój własny użytek, co ci mówi środek? Co ci mówi środek? Nie? Jak coś rozważamy, czasami się zastanawiamy, co zrobić, to co ci mówi środek? Jaki jest kontakt pierwszy z tym? To jest jakiś taki moment zatrzymania, żeby nie działać impulsywnie, żeby nie działać tylko na zasadzie właśnie impuls-reakcja, tylko żeby wejść w bliższy kontakt z tym, co jest w środku. I ojcowie mówili, że umysł i serce, czyli wrażliwość duchowa i życie zgodne z tym rozumem, czyli z tym, co się pojawia, to dopiero czynią człowieka prawdziwie człowiekiem i upodabniają do Boga. Czyli zarówno posiadana przez ten umysł możliwość kontemplacji Boga, jak i określenie go jako punktu wyjściowego działania. To powoduje, że ten umysł jest synonimem człowieka wewnętrznego. I to tak naprawdę nam mówi o to, że kiedy zwracamy się do środka, kiedy pielęgnujemy tą przestrzeń duchową, to, co dzisiaj nazywamy człowiekiem wewnętrznym, to cała nasza egzystencja się jednoczy, ona się integruje. I wtedy mamy możliwość, bo to zawsze jesteśmy w takim napięciu, w sensie takim, że zależy od czego, do czego się będziemy zwracali bardziej. I mamy to też z własnego doświadczenia, nie? Że czasami jest lepiej, a czasami ciągnie nas tą drugą stronę, którą ojcowie nazywali ciało. Ciało jest negatywnie rozumiane. Jest rozumiane jako grzech i zło. Jest rozumiane jako mnogość i różnorodność, którą przez ciało człowiek doświadcza. Dlatego jest przeciwne jedności i takiemu zespoleniu. Dlatego konieczna jest ta troska o tą przestrzeń wewnętrzną, żeby to zespolenie się dokonywało. To znaczy, mówiąc prościej, im bardziej jesteś na zewnątrz, im mniej czasu masz na to, co w środku, tym bardziej jesteś pochłonięta, pochłonięty przez to, co się określa ciałem. Czyli tym bardziej się czuje to rozedganie, rozbicie w środku, niemożność zatrzymania, niemożność poradzenia sobie z wieloma rzeczami, intensywność emocji, nieumiejętność znalezienia się. To wszystko wiąże się z tym kierunkiem na zewnątrz. A im bardziej zwracasz się do środka, czyli do człowieka wewnętrznego, bardziej zaczynasz przebywać z tym człowiekiem wewnętrznym, z tą przestrzenią wewnętrzną. Tak jak my to robimy w trakcie praktyki medytacji, czyli siedząc i powracając tylko i wyłącznie do tego, co jest najistotniejsze, czyli do obecności, nieustannie korygując, no to wtedy to oddziałuje też na to działanie zewnętrzne. Dlatego, że jak powiedzieliśmy, umysł nie jest tylko organem kontemplacji Boga, czyli przestrzenią kontemplacji Boga, ale jest także centrum działania. Stąd wypływa działanie. Stąd to się wszystko dzieje. Dlatego na przykład Orygenes pisał: ciało bowiem zerka wciąż ku występkom. Ono spogląda wstecz i szuka rozkoszy, podczas gdy duch dąży do zbawienia. I to jest ciągle to napięcie. Nie? To znaczy, znowu wracamy do tego punktu, z którego wyskoczyliśmy z tą konferencją, czyli z jakiego punktu chcesz działać? Jak chcesz to życie poprowadzić? Jeżeli chcesz, żeby ono było scalane, jednoczone, no to jedną z takich dróg jest właśnie zwrócenie się do środka. Ale to nie jest takie proste, dlatego że to, co zewnętrzne, czyli innymi słowy ciało, ono daje o sobie mocno znać.
Dają się o sobie mocno znać i no, my wszyscy doświadczamy rozbicia wewnętrznego. I tego, że nie jesteśmy zharmonizowani, że ulegamy dezintegracji. I nawet kiedy zwracamy się do wnętrza, chcemy zatroszczyć się o tego człowieka wewnętrznego, to czasem możemy się nawet przerazić sobą, co tam jest, co tam się kłębi. Ale to rozbicie oczywiście nie jest tylko naszą rzeczywistością, bo to jest doświadczenie, które jest opisane także przez ojców. I to jest dobry moment, żeby przywołać ten pierwszy apoftegmat. Myślę, że niektórzy z Was słyszeli już ten apoftegmat. Pierwszy apoftegmat ze zbioru Gerontikon, który opisuje doświadczenie mnichów egipskich. O Abba Antonim, który pewnego razu popadł w ciemność wewnętrzną i zniechęcenie i modlił się do Boga słowami: Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają. Co zrobić? Jak się zbawić? No i otrzymał odpowiedź, wyszedł na zewnątrz, zobaczył człowieka, który najpierw pracował, potem się modlił, potem znowu pracował, wyplatał linę, znowu wstawał do modlitwy i tak na przemian. No i on słyszał głos: tak rób, a będziesz zbawiony. No potem jest komentarz i Antoni osiągnął zbawienie. Ale jest coś zadziwiającego w tym apoftegmacie, no bo Antoni się modli, chce się zbawić. Coś tu wydaje się nie tak, no bo to przecież Chrystus zbawia. Nie ma czegoś takiego jak samo zbawienie. Żeby w pełni przejrzeć ten apoftegmat, trzeba sobie uświadomić cały kontekst grecki. To jest rzeczywistość grecka. Czyli słowo zbawienie, które my, jak słyszymy, to nam się kojarzy najczęściej z jakąś rzeczywistością przyszłą, jakąś eschatologiczną, Królestwem Bożym, Królestwem Niebieskim, życiem wiecznym. Ale to jest, można powiedzieć, choć tak wielka perspektywa dla ojców, to jest zbyt mała perspektywa. Ponieważ im chodzi o zbawienie, które się dzieje tutaj, w twoim życiu, tu pod nosem. I to słowo zbawienie po grecku soter ma szersze znaczenie niż tylko tę rzeczywistość przyszłą. Mianowicie chodzi w tym słowie o to, czy jesteś zharmonizowany. Bycie soter, bycie zbawionym, to znaczy bycie człowiekiem wolnym, zdrowym, oddychającym pełną piersią, zintegrowany. Jest takie znaczenie słowa soter, które mówi o tym, że zbawić się to powrócić z jakiejś podróży do swojego miasta, do swojego domu. Właściwie można to scalić takim stwierdzeniem, że Antoni, który popadł w ciemność I to zniechęcenie jakby woła do Boga, co zrobić, żebym wrócił do siebie, żebym był na nowo z tym człowiekiem wewnętrznym w kontakcie i z tego człowieka wewnętrznego żył i funkcjonował. Ale mu myśli nie pozwalają. No to jest też nasze doświadczenie. Są tutaj osoby, które chyba pierwszy raz są na sesji medytacyjnej. Zgadza się? Są. Były myśli, czy nie było myśli?
Pewnie.
No to jest oczywiste, normalne, że są różnego rodzaju myśli. My możemy się tym myślą, przyjrzeć i je sobie tam klasyfikować, wiecie, dowolnie. Można je klasyfikować jako na przykład myśli techniczne. Siedzisz w medytacji, a tu ci nagle przychodzi tabliczka mnożenia. Albo na przykład to, jak zrobić kapuśniak. Albo coś ci się tam przypomina, jak rozwiązać jakieś zadanie. I to jest taka myśl, która przychodzi jak taka powolna strzała. Tak sobie przejdzie i nie ma z nią problemu. Może ci przyjść na przykład taka myśl, odkrycie. Zmagasz się z jakimś problemem, siadasz do medytacji, pach, masz odpowiedź. Wiecie, Franz Jalicz, którego może część z was zna z rekolekcji kontemplatywnych, on zaleca nawet jako metodę, jak chcesz znaleźć jakieś rozwiązanie, jakiejś sprawy, jakiejś kwestii i masz trudność tak na poziomie racjonalnym, to żeby po prostu usiąść sobie do medytacji, przywołać te kwestie i tak posłuchać siebie, co tam właśnie ze środka popłynie. Nie z takiego racjonalnego poziomu, tylko właśnie z głębi, ze środka. Co to jest? Co cię napędzi wtedy? Może być myśl taka relacyjna, opiekuńcza, że myślisz o bliźnich. Jakoś tak relacyjnie. I możemy sobie te myśli dowolnie kształtować. Natomiast to nie jest też tak, że my jesteśmy jakoś wrogo nastawieni do myśli. Tak? Mam nadzieję, że nikt tak nie myśli, że jesteśmy wrogo nastawieni do myśli. Myśli są naszym wyrazem naszej tożsamości, ale też oczywiście, kiedy są myśli potrzebne, to są potrzebne. Kiedy nie są potrzebne, to nie są potrzebne. Dla ojców, tymi najtrudniejszymi myślami to są myśli namiętne. Część z was na pewno już o tych myślach słyszało, czyli logismoi. Myśli, które jeśli za nimi pójdziemy, no dokonają, pogłębią w nas absolutnie rozbicie, dezintegrację, niezadowolenie, wręcz czasem w takich trudnych sytuacjach kompletne rozwalenie człowieka. Te myśli namiętne, to przypomnę, to jest 8 myśli namiętnych, które ładnie Evagrius z Pontu opisał. Obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżność i pycha. Ojcowie z tych 8 myśli namiętnych, które z nich zresztą powstało potem 7 grzechów głównych, wyprowadzają to wszystko, co powoduje, że my nie możemy być soterem, nie możemy być ze sobą, nie możemy być ze sobą w harmonii, a jednocześnie w jedności z Bogiem. One powodują zaciemnienie nasze wewnętrzne, wysysają z nas energię, zabijają w nas potencjał. Gdyby ktoś miał co do tego wątpliwości, to proponuję sobie przypomnieć taki i zrobić sobie taki eksperyment, przypomnieć sobie na przykład coś takiego. Duża pizza, duża cola i jeszcze duże frytki gdzieś w jakiejś tam restauracji. Jeśli się tak najemy mocno, to co się wtedy dzieje? No, zaczynamy być ospali, nie chce nam się wiele rzeczy zrobić, czujemy utratę energii, myślimy o tym, żeby może sobie legnąć i się zdrzemnąć. I właściwie tracimy też czas cenny, bo moglibyśmy w tym samym czasie zrobić coś innego wartościowego. A jeżeli będzie to tylko mała pizza, mała cola i może bez dodatkowych frytek, no to okej, zaspokoimy głód, ale to nie będzie powodowało dalszych innych konsekwencji. Okej, można to nazwać taką sytuację grzechem. Ale my, kiedy mówimy grzech, to jestem przekonany, że dla wielu z nas to jest sytuacja taka, no w porządku, jest jakieś przykazanie, ja tutaj nie spełniam tego przykazania, grzeszę. Może to być takie rozumiane trochę literalno-prawnicze, ale to nie jest perspektywa ojców. Jest w tym kontekście greckim też ładne słowo, które warto zapamiętać, hamartia. Grzech. Ale ono jest rozumiane dokładnie w taki sposób, że to jest tak, jakbyśmy nie trafiali w cel. Jak łucznik, który strzela i nie trafia w cel. Więc dla ojców pustyni, kiedy my ulegamy myślom namiętnym, my nie trafiamy w cel. my powodujemy, pogłębiamy to rozbicie wewnętrzne. Zamiast się scalać wewnętrznie, zamiast karmić tego człowieka wewnętrznego i prowadzić go do Boga, no to my go jeszcze bardziej dezintegrujemy. Żebyśmy mieli chociaż trochę dystansu do tego, jak w takim powiedzeniu, a propos jednej z myśli namiętnych, a propos smutku, jak to się dwóch mnichów spotyka i pierwszy mówi do drugiego: słuchaj, słyszałem, że Abba Serapion już z tobą nie mieszka. Co za niewdzięcznik. No to ten drugi mówi: no tak, to prawda, ale powiedz, czy chciałbyś żyć z człowiekiem, który jest wiecznie smutny, szemrze, jest jeszcze nieustannie o tym gada? No nie, absolutnie, nie chciałbym mieszkać. No widzisz, Abba Serapion też nie chciał. Ale żebyśmy mieli chociaż dystans do tych naszych myśli namiętnych. I to już jest plus, bo już wtedy zauważamy je. Zresztą nasza praktyka medytacyjna też temu pomaga, żebyśmy widzieli te myśli. Nie ma problemu, jak przyjdzie myśl pod hasłem 2 razy 2 równa się 4. Ale kiedy pojawi się myśl, ten człowiek mnie wkurza. I nieustannie zagości ta myśl w nas. I będziemy ją miętolić. Nie dość, że wysysa z nas tego człowieka wewnętrznego, to jeszcze spowoduje, że pójdziemy w jakiś dziwny, głupi, naprawdę nierozsądny sposób działania. Dlatego też, jeżeli potrafimy być zintegrowani, no to oczywiście ten człowiek wewnętrzny jest absolutnie ukochany i z tym człowiekiem wewnętrznym możemy iść przez życie i z tego punktu żyć. I to chyba też jest dobry moment, żeby przywołać jeszcze jeden apoftegma, który mi przyszedł do głowy tutaj. Mianowicie też jest bohaterem tego apoftegmatu Abba Antoni. Zwróćcie uwagę, że w tym pierwszym apoftegmacie jest człowiek, który się modli i wyplata liny. Modli i wyplata liny. Jest jednak tutaj ciągle jakaś rozbieżność. Natomiast jest inny jeszcze apoftegmat Abba Antoni, kiedy on już wydaje się być osadzonym mnichem, osadzonym ojcem pustyni, gdy przychodzi do niego brat i pyta: Antoni, jak się zbawić? Znów to pytanie, jak się zbawić? I Antoni odpowiada w taki sposób, że nic nie mówi, tylko wyplata linę, a potem mówi tylko jedno słowo: widzisz. Jest całkowicie zintegrowany. Gdyby ktoś chciał powiedzieć, że się nie modli, zbłądził. Naprawdę jest wewnętrznie tak zharmonizowany, że w tym doświadczeniu jest. No i to jest piękna zachęta dla nas, żebyśmy w taki sposób zintegrowany, w sposób prawy, zgodny z człowiekiem wewnętrznym funkcjonowali, z tego punktu szli w życie.
Bo cały czas to jest właśnie zagadnienie pójścia w życie. To cała nasza praktyka medytacyjna, całe nasze życie duchowe, to ono nie jest samo w sobie celem. Ono jest właśnie potrzebne nam do tego, żeby pójść w życie. Żeby w tym życiu żyć w pełni, to znaczy właśnie doświadczać tego zbawienia, łask zbawienia, żeby odczuwać radość z tego życia. I niestety pierwszym takim doświadczeniem jest próba zrobienia tego z zewnątrz. Czyli takie naprawienie czy ustawienie swojego życia na poziomie zewnętrznym. I niestety na tym poziomie zewnętrznym się tego nie da dokonać. Nawet jeżeli się tam bardzo mocno walczy i pracuje ze sobą czy nad sobą. Budzyński kiedyś śpiewał: od pracy nad sobą to mi już wyszły i zęby, i włosy. I tylko tyle. Tyle wychodzi od pracy nad sobą, a Abbas Izaak Syryjczyk mówił, że jeżeli wkładasz dużo wysiłku w osiągnięcie jakiejś cnoty i nie widzisz żadnego rezultatu ani owocu, to nie dziw się, bo Pan Bóg daje łaskę nie za wysiłek, ale za pokorę. Nie? I to jest ciągle to doświadczenie. Z zewnątrz to się nie da zbudować. Nawet jeżeli bardzo mocno się staram, to cały czas mam to doświadczenie właśnie Abba Mojżesza, że jestem słaby, że po prostu jestem słaby, że ciągle ulegam frustracji, że ciągle ten człowiek zewnętrzny, ziemski, ten, który zerka ku występkom, on ciągle jest taki dominujący. I dlatego potrzeba praktyki duchowej. I z tą praktyką duchową wiąże się tak naprawdę zwrócenie się do źródła, które umożliwia prawość, czyli dobre postępowanie. Bo jeżeli tylko spojrzymy na chrześcijaństwo jako na zasadzie takiego kodeksu moralnego, który trzeba przestrzegać, jakichś wytycznych, którymi się trzeba kierować w życiu, no to ono jest dobre na początku jako wychowawca. Zresztą tak Paweł mówi, prawo jest uzasadnione jako wychowawca, jako przygotowanie, ale kiedy przychodzi łaska, tak, to prawo już nie działa. Tak? To nie znaczy, że ono nie obowiązuje, ale to znaczy, że przychodzi inna siła, która daje możliwość wypełnienia tego. Nie da się tego zrobić z zewnątrz. Dlatego ojcowie mówili, że cała praktyka życia duchowego to jest nic innego, jak rozpoczęcie takiego procesu czy drogi do odkrywania upodobnienia do Boga. Dlatego, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo. Obraz jest czymś w nas. Święty Paweł i inni podważali, że ten właśnie nóz, ten umysł, to jest ta przestrzeń obrazu. Obraz jest czymś, czego my nie możemy zniszczyć. On jest zawsze, w każdym człowieku. Każdy człowiek stworzony nosi w sobie obraz Boga. Natomiast może stracić do niego całkowicie, stracić podobieństwo do obrazu. Dlatego jest stworzony obraz i podobieństwo. Może tak bardzo stać się ziemski, że całkowicie utraci podobieństwo do obrazu. Ale obraz cały czas jest, dlatego to jest zawsze przestrzeń taka, że w każdej chwili mogę podjąć ten wysiłek. Dlatego Orygenes na przykład mówił o tym, że ta studnia, którą Jakub wykopał Izaakowi, ona została zakopana przez Filistynów, czyli przez złe duchy. I teraz nasze zadanie w tym życiu duchowym to jest nic innego, jak to takie kopanie tej studni na nowo, zgrzebywanie jej z tego ziemskiego, czyli nie kierowanie się tylko tym, co ziemskie, tylko zwracanie się ku środku. I teraz im więcej jest to związane z tą naszą świadomą praktyką, tym bardziej się to ujawnia na zewnątrz właśnie. Pamiętacie, że wiele razy mówimy wam i tu, i w innych miejscach, że to tak naprawdę nie jest ważne, co ty doświadczasz w czasie medytacji. To jest ważne to, co się dzieje za drzwiami, jak się wychodzi z sali medytacyjnej. Jak to procentuje w życiu? Jak to się dzieje w życiu? Jak ta medytacja pozwala mi właśnie się zatrzymać? Jak pozwala mi nie reagować impulsywnie? Jak pomaga mi w tym też samopoznaniu, takim właśnie zobaczeniu, że ulegam jakimś słabościom? Jak pomaga mi też zauważeniu własnej słabości i nie pójściu za tą słabością, jak pomaga mi w relacjach z innymi. Tak naprawdę to wszystko się dokonuje w życiu. Tak naprawdę medytacja się dokonuje w życiu. Bo nawet jakbyśmy tu mieli jakieś nie wiadomo jak wielkie duchowe przebudzenia, wglądy i oświecenia i nie wiadomo co jeszcze, to nam to w życiu nie pomoże. Nam pomoże nam tylko sposób życia, taki prawy sposób życia, ale on nie bierze się z zewnątrz. On wyświetla się ze środka. Pojawia się ze środka. Jan z Wałamu pisał w liście, już zaczynasz zauważać, co jest dla ciebie nieużyteczne. Już. To zwrócenie się do środka powoduje, że już zaczynasz zauważać, co jest nieużyteczne. Czyli coś, co mnie odciąga. A potem Jan kontynuuje, jakie namiętności w sobie zauważasz, z tymi walcz, ale nie o własnych siłach. Czyli nie myśl, nie według własnego pomysłu, ale to, co zauważasz, to jest jakoś przedmiot teraz do postawienia kolejnego kroku. Ale to idzie ze środka, cały czas to idzie ze środka. Jeśli się nie zwrócimy do tego człowieka wewnętrznego, nie zatroszczymy o człowieka wewnętrznego, to ciągle krążymy w takim zamkniętym kole, które jest ciągle ponawianym, nie? Że frustrujemy się na siebie, ta frustracja dochodzi do kulminacji i teraz jest taki moment, nie, koniec, zmieniam życie i znowu jakiś power jest taki przez jakiś czas i potem znowu to samo i znowu frustracja przychodzi i znowu kolejny raz to samo. I znowu to, bo to wszystko krąży w tym przestrzeni zewnętrznej. Właśnie jeżeli chcę coś zmienić w swoim życiu, rzeczywiście chcę, żeby to była zmiana taka nowa, jak o jakiej mówi święty Paweł, to chodzi o to, żeby to się dokonywało od środka. Czyli najpierw się zwracam w tej praktyce duchowej, właśnie troszczę się o człowieka wewnętrznego, a z niego, z tej troski wychodzi prawe postępowanie, które tak naprawdę dopiero rodzi radość. To rodzi radość. Jak weźmiecie sobie 5 rozdział listu do Galatów, to tam są opisane owoce Ducha Świętego. Święty Paweł wymienia wszystko, co jest związane z naszym życiem. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, opanowanie. To są wszystko rzeczy, których ja doświadczam w kontakcie z innymi, w życiu. Tak? Nie mogę doświadczać, siedząc w medytacji, nie doświadczam opanowania miłości. No mogę sobie tak myśleć, nie? Ale tak naprawdę to się sprawdza dopiero w życiu. Nie? I to jest to postępowanie człowieka nowego. Nie? Zresztą ojcowie mówili, że jedynym naszym, tym, który prowadzi do tego przeobrażenia, do tego odkrywania w sobie podobieństwa do Boga, to jest Duch Święty. Orygenes pisał tak. Działanie Ducha Świętego, jak sądzę, przejawia się wyłącznie w tych, którzy zwracają się ku dobru i kroczą drogami Chrystusa Jezusa. To znaczy, obracają się wśród dobrych uczynków i trwają w Bogu. A potem dalej będzie pisał tak. Kiedy bowiem Bóg na początku tworzy człowieka, stworzył go na obraz i podobieństwo swoje. I obraz ten umieścił nie na zewnątrz, ale we wnętrzu. Nie można było dostrzec go w tobie, dopóki dom twój był brudny, pełen nieczystości i gruzu. Owo źródło wody zostało umieszczone w twym wnętrzu, ale nie mogło tryskać wodą, ponieważ Filistyni zasypali je ziemią i uczynili w tobie obraz człowieka ziemskiego. Ty nosiłeś wówczas obraz człowieka ziemskiego. Teraz jednak, skoro to usłyszałeś, uwolniony przez Słowo Boże od wszelkiego ciężaru i ucisku ziemskich spraw, aby jaśniał w tobie obraz człowieka niebieskiego wewnętrznego. Więc wszystko to, co mówimy, mówimy dlatego, że to ma bezpośredni skutek w naszym życiu. Bezpośredni skutek w naszym życiu. To nie jest tak, że my sobie siadamy w medytacji, bo siadamy. To jest związane właśnie z tym przejmowaniem, czy powracaniem do tego kierunku, żeby nie tracić, nie mijać się z tym celem w życiu. Dlatego potrzebne nam jest zatrzymanie. Dlatego chodzi o to, żeby ta praktyka była stała. Dlatego chodzi o to, żeby to było takie jak skała, która mi pozwala się osadzić, taki punkt, który pozwala mi się zorientować azymut w moim życiu, bo inaczej za każdym razem doświadczamy tego wyskoku czy wyciągnięcia w te sprawy zewnętrzne. I tam się już wdajemy w chaos, który jest. Dlatego tak ważna jest praktyka. Jak nie jakakolwiek praktyka, tylko taka praktyka, która wiąże się ze świadomym zatroszczeniem się o człowieka wewnętrznego. Ponieważ to ze człowieka wewnętrznego zmienia się jakość tego, co na zewnątrz, czyli tego, jak my funkcjonujemy i co się z nami dzieje. Amen.